Vox przy kawie.
Maria Guzek, dzień dobry. Zapraszam na spotkanie z kobietą, która bardzo młodo została wdową i kiedy podźwignęła się ze swojej tragedii, postanowiła pomagać tym, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, czyli tym, którzy stracili kogoś bliskiego. Kiedy Piotr Morawski zginął w Himalajach, jego żona została z dwoma synami. Jeden miał wtedy 2 lata, drugi 3,5 roku.
Vox przy kawie.
Gościem programu Vox przy kawie w Państwa domach i w studiu Vox FM jest pani Olga Puncewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Szefowa Fundacji Nagle Sami. Pani swoją bardzo dużą tragedię, niewyobrażalną, wprost przekuła na coś pięknego, na dobro.
No ja nawet teraz tak sobie myślę po tylu latach, że te trudne doświadczenia, które zazwyczaj nas spotykają w życiu, pewnie niektórych większe, innych mniejsze, może w zależności od sił, jak to czasem się mówi właśnie, a ja myślę, że nawet ponad siły, że zazwyczaj to jest ponad siły, ale myślę, że te trudne doświadczenia nas potrafią zbudować, że dopiero jak człowiek właśnie zderzy się z przysłowiową ścianą, to wtedy zaczyna myśleć, to wtedy przestaje biec, to przestaje się ścigać i nagle dostrzega, co w życiu jest ważne, albo przynajmniej tak mu się wydaje i zaczyna wierzyć w to, co jest ważne i co ma tak naprawdę sens. Ja 7 lat temu zostałam wdową, nagle, tak jak fundacja nazywa się Nagle Sami, tak ja nagle zostałam sama. Mój mąż był himalaistą, zginął w Himalajach. No i to zmieniło całe moje życie. Oczywiście jego życie się skończyło, nie miał już szansy go dokończyć i to jest dla mnie nadal po 7 latach najprzykrzejsze pewnie w tej historii, że Piotrek bardzo utalentowany, z wielkimi możliwościami, wielkimi planami i ogromnym apetytem na życie, nie mógł dokończyć tego życia. Ja przez długi czas myślałam, że ja za niego dokończę, a potem zobaczyłam siebie w tym wszystkim. Pomyślałam, że to już jest czas na moje życie i na zrobienie czegoś, co jest dla mnie ważne. No i tak od kroku do kroku ta fundacja, ale to rozumiem, że będziemy dalej rozmawiać.
Oczywiście, że tak. Fundacja Nagle Sami zajmuje się pomocą osobom, które właśnie tak jak pani, nagle straciły kogoś bliskiego.
Tak naprawdę pomagamy wszystkim, bo ja mam wszystkim, którzy stracili osobę bliską, bo mi się wydaje, że oczywiście taka nagła strata, że ktoś idzie w góry, nie wraca, czy ginie w wypadku samochodowym, to jest to, co my myślimy nagle. Ale mam też takie doświadczenie po wielu latach prowadzenia fundacji, że każda śmierć jest nagła, że nawet jak ludzie latami towarzyszą bliskiej osobie w chorobie terminalnej, to ostatecznie to odejście jest dla nich nagłe, bo zawsze mają nadzieję, że jeszcze jedna rozmowa, albo może nie zawsze, a często mają nadzieję, że to jeszcze jedna rozmowa, jeszcze jedno spotkanie, że jeszcze coś mieli do powiedzenia. I zazwyczaj czują się właśnie nagle opuszczeni, że nie sądzili, że to tak, że myśleli, że inaczej. I gdzieś po drodze, budując tą fundację, postanowiłam sobie, że to nie może być tylko, że nie będziemy dzielić, że po prostu pomagamy potrzebującym. Wszystkim, którzy uważają, że nagle kogoś stracili, że potrzebują pomocy w żałobie, że mają poczucie, że sobie nie radzą. Pomagamy i dorosłym, i dzieciom. Rozwijamy się. Dużo tego się dzieje.
Ten pomysł narodził się po tym, jak wydała pani książkę, którą zaczął pisać mąż, prawda?
Z książką to było tak, że mąż to miał wielkie marzenie o książce. On chciał napisać bo tak jak powiedziałam na początku, był człowiekiem wielu talentów. Nie dość, że był bardzo właśnie, był doktorem chemii, był bardzo wysportowany, w Himalajach radził sobie doskonale, robił świetne zdjęcia i dobrze pisał. Prawda, że to niesprawiedliwe, żeby jeden człowiek miał tyle talentów, a on miał. I wszystko mu wychodziło dobrze. I chodziła za nim książka, pisał już wtedy felietony do jednego z magazynów górskich. Chodziła za nim książka tylko o czym? Bo wie pani, tych książek o górach, o tym, że się rozbija ten namiot, okopuje, że tu śnieg pada, a tam, no to już jest dużo. To żeby trochę było inaczej. Chodziło, mówił o tym dużo, ale pisał jedynie dziennik. Prowadził swoje zapiski, pisał dziennik. Jak zginął, to w momencie, kiedy ja się troszeczkę podniosłam i tak jak powiedziałam, miałam taką myśl, że trochę życia przeżyję za niego, to pomyślałam, że trzeba dokończyć te sprawy, które on rozpoczął albo o których myślał. I jedna z nich to była książka. Przejrzałam jego dzienniki i pomyślałam, ja bym tego teraz nie zrobiła tak właśnie, gwoli wyjaśnienia, to już nie, to wtedy miałam taką odwagę dużą, żeby...
W ogóle nie zajrzałaby pani do dzienników? Czy nie chciałaby pani wydawać książki?
Nie chciałabym ich pokazać, uznałabym, że one są już tylko moje i gdzieś tak sobie myślę, że cieszę się, że to zrobiłam wtedy, bo to był ten moment, ten czas, ale na przykład nie sądzę, żebym się zgodziła na to, żeby je publikować kiedyś w przyszłości, że to było tamto wydanie, to i ten powód, i pewnie mój taki stan i serca, i głowy, i wszystkiego. W każdym razie przejrzałam jego dzienniki i pomyślałam sobie, że to jest coś, co warto wykorzystać. Ale jako, że my długo rozmawialiśmy z Piotrkiem o tym, jak zrobić ciekawą książkę o górach, inną, jakby można było to, to pomyślałam, żeby napisać tę drugą część, że jakby opowieść dziennik właśnie, okopujemy namiot, robimy jedzenie, było ciężko, zmarzły mi ręce, to jest jedno, tak? Zdobyliśmy szczyt, jest wspaniale oczywiście, albo nie zdobyliśmy, jest strasznie. A drugie to jest taka opowieść, wydawać by się mogło nudna, czyli ta opowieść o życiu tutaj, bo często Himalaiści mają rodziny i te rodziny na nich zwyczajnie w świecie czekają. I oczywiście jak się na to patrzy tak z oddali, i pewnie nawet tak jest, to nawet nie trzeba patrzeć, że to, że oni robią coś niesamowitego, a rodziny się tutaj nudzą. A rodziny się nie nudzą, tylko rodziny się przeważnie denerwują, wierzą, że się skończy taka wyprawa dobrze i że będą sukcesy. Pomyślałam, że ja napiszę o tej właśnie nudniejszej stronie, albo o tej, która się wydaje nudna, żeby trochę ocalić od zapomnienia. Wie pani, to była chyba moja główna idea, żeby tak dokończyć to, co Piotrek sobie gdzieś tam marzył. Po drugie, żeby złapać ten czas, którego jak z perspektywy wszystko inaczej wygląda, więc żeby opisać to, jak to było, jak ja jeszcze pamiętałam to w miarę na żywo. I robiłam to dla moich synów tak naprawdę, z myślą, że może oni kiedyś przeczytają. A teraz sobie myślę, że nie muszą czytać nigdy, ale że ja mam takie poczucie i taki spokój, że to jest gdzieś złapane. Trochę tak, jak się złapie zdjęcie czasem, prawda, ulotne chwile, czy nakręci film, to trochę, żeby tak zrobić. Czyli dzienniki Piotrka, do tego dopisane moje wspomnienia z tego nudnego czasu warszawskiego, czy jakichś wspólnych wyjazdów. No i tak to zlepione razem pokazywa, mam nadzieję, że pokazuje, jak wygląda takie życie na pół, trochę w górach, trochę tu, a trochę czasem razem. Właśnie tak, to był początek, to była pierwsza rzecz, którą zrobiłam i pewnie i wtedy zaczęli do mnie ludzie pisać.
No właśnie, z czym pisali?
No przeważnie z historiami, pani Olgo. Pani Olgo, mam podobną historię, zdarzyło mi się coś podobnego. Myślałam, że jestem w tym sam, bo wie pani, doświadczenie żałoby to jest w moim przekonaniu takie doświadczenie, gdzie człowiek myśli, że tylko jego to spotkało, że nikogo innego nic takiego nie spotkało. Niby wiemy, przecież wiemy wszyscy, jesteśmy śmiertelni, wszyscy umieramy, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, ale z drugiej strony gdzieś jesteśmy nieśmiertelni. Nasza rodzina powinna być zawsze bezpieczna, prawda? Te doświadczenia, te złe rzeczy dzieją się gdzieś daleko. Słyszymy o nich w wiadomościach. Oczywiście, ale nie w naszym życiu. No i pisały do mnie osoby o podobnym doświadczeniu jak moje. Właśnie zaskoczone tym, że one też coś takiego doświadczyły i że mają poczucie, że są same. Ja im pokazuję, że nie są same. No i tak, no i nagle poczułam, że tego jest dużo. Wie pani, że ta łatwość komunikacji w dzisiejszych czasach, że do każdego praktycznie można napisać, że z każdym można się skontaktować, że ludzie są tak blisko dzięki Facebookowi, dzięki stronom internetowym. To sobie pomyślałam, że ja tego nie dam rady, że na początku miałam taką siłę w sobie. Każdemu odpiszę, każdemu odpowiem, każdemu postaram się w jakiś sposób pomóc, a potem pomyślałam, że mnie to przerasta, że tego jest za dużo, a poza tym, że to nie chodzi też tylko o to, żebym ja się wykazywała zrozumieniem, ale żeby też zbudować w jakiś sposób organizację, która profesjonalnie będzie w stanie pomóc. No i to pewnie był przyczynek, czyli właśnie ten natłok maili, kontaktów, moich odpowiedzi i poczucie takie, nie dam rady sama, potrzebuję wsparcia do tego. Może znajdą się ludzie, którzy uwierzą w tą ideę.
No i zbiegło się to w czasie również z tym, że akurat przypadkiem, chociaż mówią, że przypadków nie ma, straciła pani pracę.
A tak, tak to mnie zaskoczyło, już zapomniałam. Rzeczywiście, tak, zostałam bez pracy, co było dla mnie wtedy wielką traumą i nadal uważam, że doświadczenie nagłej straty pracy to jest bardzo trudna sprawa. No w każdym razie zostałam bez pracy, w związku z tym miałam sporo wolnego czasu. Po pierwsze dlatego, że postanowiłam nie iść do podobnej pracy, tylko znaleźć już sobie coś zupełnie innego, iść inną drogą. Miałam taką głęboką, miałam myśl, że to nie może być właśnie przypadek, że jeżeli w jednym roku ginie mi mąż, a w drugim jestem zwolniona z pracy, to coś znaczy i trzeba znaleźć znaczenie tego. Bardzo to było trudne. Ja teraz się uśmiecham i mówię tak na spokojnie, ale to był taki czas dla mnie, miałam ewidentnie poczucie, że to za dużo, że to już wystarczy, że ile można. I to był początek myślenia właśnie o tym, żeby coś innego. Ja znalazłam sobie jakąś tam pracę, nawet dwie, na różne tam części etatu, żeby jakoś wiązać koniec z końcem i postanowiłam właśnie, że ja docelowo to chcę mieć coś swojego. Chcę zbudować coś swojego, w co ja wierzę, co gdzieś od razu czułam musi być o zabarwieniu społecznikowskim, że komuś trzeba będzie pomagać, bo ja czuję wielki imperatyw w środku, że to musi być pomoc. No i co, jest tam fundacja tak naprawdę od kroczku do kroczku i tak naprawdę pomimo wszystko, no, tak jak sobie nawet wspominałam wczoraj, myślałam o tym, że były takie czasy, że ja z jednej pracy leciałam do drugiej, a potem przyjeżdżałam do fundacji. W międzyczasie prosiłam tatę, żeby mi odebrał chłopaków z przedszkola, żeby to się jakoś kręciło. Po nocy wracałam, bo trzeba było to, tamto, a często wieczory wolne w domu to siedziałam i wieczorami robiłam różne rzeczy dla fundacji, o fundacji. No właśnie, bo to tak bardzo było dla mnie ważne, żeby to miejsce, żeby najpierw było miejsce, żeby to powstało, żeby można było zacząć pomagać, żeby zaczęło się to rozwijać. No i tak to jest.
No i ta pomoc polega na czym dokładnie? Są dyżury telefoniczne, dyżury psychologów.
Dużo tego jest. To tak, zaczęło się wszystko od grupy wsparcia. Pierwszą rzeczą, pierwszą taką formą pomocy to była grupa wsparcia w Warszawie dla osób w żałobie. Następnie zaczęłyśmy rozwijać grupy wsparcia w innych miastach i teraz działamy w Krakowie, w Bydgoszczy, w Poznaniu, w Gdyni. I pewnie zapomnę. Na pewno niebawem otwieramy grupę we Wrocławiu i w Rzeszowie i w Tychach, żeby też była grupa na Śląsku. Na naszej stronie jest pewnie wszystko dokładnie, a ja teraz w emocjach mogę o czymś zapomnieć. Następnie założyłyśmy telefon wsparcia, który jest czynny w dni powszednie od 14 do 20. I to jest telefon 800-108-108, bezpłatna linia, pod którą dyżurują psycholodzy, psychoterapeuci przygotowani do rozmów. I jest to taka linia unikatowa, po pierwsze, że jedyna taka w Polsce, a po drugie unikatowa o tyle, że ci ludzie, którzy odbierają telefony, nie mają za zadanie przekierować osób, które dzwonią, odbierają telefon i mówią, dobrze, w pani mieście to tu i tu trzeba się zgłosić. Oni udzielają takiej porady, oni pracują terapeutycznie też przez telefon, bo wychodzimy z założenia, że nie jesteśmy jeszcze wszędzie, w każdym mieście i pewnie nigdy nie będziemy, a przez telefon można zadzwonić z każdego miejsca. Mamy też taką linię przez Skype'a dla Polaków z zagranicy, żeby mogli do nas zadzwonić i też porozmawiać i ich wesprzeć. Pomagamy dzieciakom, to był też następny krok, żeby zobaczyć i pokazać, że dzieci też przeżywają żałoby, że zazwyczaj te straty rodzinne dotyczą właśnie też dzieci, a często ta osoba, która zostaje, nie ma siły. Nie ma siły dla siebie, a co dopiero dla dzieciaków, więc że to jest bardzo ważne, żeby też ten punkt. Tak jak rozmawiałyśmy jeszcze przed audycją, właśnie teraz pracujemy nad nową odsłoną strony i nad profesjonalizacją tego jeszcze i tego, żeby ta strona była takim portalem wiedzy i pomocy. Bo często tak naprawdę osoby, które się do nas zgłaszają, nie potrzebują ani grupy wsparcia, ani terapii indywidualnej, którą też prowadzimy. Potrzebują poczucia, że nie są sami. Potrzebują czasem garści wiedzy. I właśnie, często strona to załatwia. Prowadzimy też pomoc mailową, czyli że można do nas napisać i terapeuci odpisują. Poza tą całą ogromną działką psychologiczną pomagamy też prawnie w różnych sprawach. Nie prowadzimy spadków, ale w różnych kwestiach, pytaniach, jak sobie poradzić, nasz prawnik pomaga, mamy dyżur prawniczy. Czyli sporo tego jest. Mamy też wyjścia kulturalne. Bardzo mi zależy, żeby rozwijać taką działkę, żeby ludzi aktywować, bo ludzie po takich stratach często bezpiecznie się czują tylko w znanych miejscach, czyli dobrze jest być w domu, nie wiem, dobrze być w pracy, a nigdzie nie chcą wyjść, a warto, bo tak to można w tym domu zostać i potem z każdym rokiem jest coraz trudniej wyjść do ludzi.
Nie chcą wyjść, ale też przez to, że nie umiemy mówić o śmierci i przez to, że nie umiemy przebywać, obcować z osobą, która jest w żałobie, często właśnie te osoby, które są w żałobie, nie są zapraszane w najróżniejsze miejsca, prawda?
No pewnie tak, wie pani, to jest takie trudne, bo to myślę, że to nie jest tylko tak, że my nie potrafimy, więc nie zapraszamy. Ja myślę, że często ludzie nie zapraszają, bo nie chcą urazić, bo im się wydaje, że kurczę, a może ona się obrazi, jak ja zaproszę, albo on na jakąś imprezę, bo to tak nie wypada. I myślę, że to jest takie trochę dużo więcej strachu niż potrzeba i z tego powstają jakieś kompletnie bezsensowne sytuacje, bo właśnie załóżmy ta osoba w żałobie, to by może, jakby ją ktoś zaprosił, to by może już w pewnym momencie poszła. A tu już nie ma zaproszeń. Tak, to jest taka, nigdy nie wiadomo, jak się zachować, tak? Większość z nas ma takie opory, czy się odzywać, czy nie. Ja zawsze mówię, że warto się odzywać. I jak ktoś mówi, ale ja nie wiem, co powiedzieć. Ja mówię, właśnie to mów to, co masz w sercu i w głowie, bo wiesz, co powiedzieć, bo każdy z nas wie i to jest takie krygowanie, trochę udawanie, trochę takie bronienie siebie tak naprawdę, że ja nie wiem, co powiedzieć. Myślę, że większość z nas wie. Oczywiście czasem się powie coś zupełnie bezsensownego, coś nie na miejscu i powstanie jakaś głupia sytuacja, ale to jest wszystko do wyjaśnienia zawsze, tak naprawdę. Więc ja zachęcam, żeby się odzywać, żeby zapraszać, żeby być w kontakcie, bo też nie jest rozwiązaniem na przykład powiedzenie takiego stwierdzenia, słuchaj, jak będziesz mnie potrzebował, to się odezwij do osoby w żałobie, bo ludzie w żałobie się nie odezwą po prostu. Najzwyczajniej w świecie nie znajdą w sobie tej siły. O nich trzeba trochę podbać, trochę się właśnie znaleźć w sobie samemu siłę, żeby się odzywać, żeby zadzwonić, żeby zaprosić, żeby trochę aktywować. A często jest tak, że bliscy nie mają tej siły i tej ochoty, nie wiem, sami są zajęci żałobą, swoim życiem. Dlatego my trochę wypełniamy tą lukę, staramy się aktywować, żeby gdzieś ludzie wychodzili, żeby wracali do społeczeństwa, bo życie jest jedno i nawet po trudnych doświadczeniach warto spróbować przynajmniej trochę pożyć.
I tu na chwilę przerwijmy naszą rozmowę, słyszymy się po piosence.
Przy kawie. Vox przy kawie.